każdy mecz to masz jeden rozdział tak naprawdę. Czy wygrałeś, czy przegrałeś, nieważne. Bo w poniedziałek przychodzisz na trening i tak naprawdę musisz znaleźć swoją drogę, nową drogę do tego, żeby wygrać kolejny mecz i żeby się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która tak naprawdę już nie patrzysz na przeszłość, możesz ją przeanalizować, ale nie możesz płakać nad rozlanym mlekiem.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym epizodzie podcastu, w którym moim gościem jest Piotr Zeszutek, czyli kapitan reprezentacji Polski w rugby oraz kapitan Ogniwa Sopot, czyli jednej z najlepszych drużyn w Polsce. W 2017 roku został wybrany najlepszym zawodnikiem w Polsce przez Polski Związek Rugby, a ponadto jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski i zawodnikiem w olimpijskiej odmianie rugby siedmiosobowego. Piotr także grał we francuskiej lidze, w Saint-Étienne, a niedawno został wypożyczony do jednej z dwóch najsilniejszych lig w Europie, czyli angielskiej Aviva Premiership, gdzie trenował w jednym z najlepszych i najbardziej legendarnych zespołów na świecie, Harlequins London, gdzie grał też jednocześnie z najlepszymi zawodnikami światowego rugby. Poza rugby, Piotr jest także bardzo poukładanym życiowo człowiekiem, znającym doskonale swoją misję życiową, którą w ciekawy sposób przekłada też na tworzoną przez siebie muzykę. A partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, czyli całkowicie naturalne ekstrakty ziołowe, w głównej mierze adaptogeny jak ashwagandha, radiola czy cordyceps, które znacząco poprawiają regenerację po ciężkich treningach i które w przypadku Soul Flaps mogę brać jako jeden złożony suplement zamiast na przykład 6. I tutaj mała uwaga. Jeśli wspominam o czymś w tym podcaście, to tylko o tym, z czym się utożsamiam, więc nie znajdziecie tu bullshitu. A więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.soulflaps.eu. Cześć Piotr.
Cześć, witam.
Wreszcie jakiś rugbista w tym podcaście, więc bardzo się cieszę.
No już czekałem na to.
Ale wiesz, w tym konkretnym przypadku nie jakiś, tylko no, bym powiedział jeden z najlepszych, jak nie najlepszy obecnie rugbista w Polsce. I co ważne też dla mnie, jesteś wielkim pasjonatem tego sportu, gdzie często podkreślasz ten fakt, że ten sport to całe twoje życie i bym powiedział, że takich ludzi nie ma zbyt wiele i też tą postawę potwierdzasz też poza boiskiem, bo też licytujesz swoje koszulki reprezentacyjne dla chorych dzieci, czy szkolisz młodzież i tak się zastanawiam w ogóle, co cię w ogóle urzekło w tej dyscyplinie, powiedz, że to robisz, bo zastanawiam się w ogóle, dlaczego grasz akurat w rugby.
No to nie jest takie łatwe pytanie, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem. No to rugby się zaczęło rodzinnie, także gdzieś jak się widzi brata starszego, braci w zasadzie, ojca, którzy gdzieś tam przy dyscyplinie są, no to no nie masz dużo wyboru, żeby po prostu nie spróbować. Tak spróbowałem, bardzo mi się to podobało. Grałem już praktycznie od 5 roku życia, chodziłem na treningi. Wiadomo, te rugby troszeczkę inaczej wygląda, jak się jest się młodym. Później przyszła szkoła, poznałem inne sporty, troszeczkę koszykówki. I tak trenowałem koszykówkę i rugby. I nawet miałem taki w głowie plan, żeby zostać tym koszykarzem. I wtedy miałem przerwę nad rugby dwuletnią, gdzieś tam w gimnazjum. No ale życie zweryfikowało, że jednak koszykówka nie jest dla mnie. Oczywiście zostałem cały czas przy koszykówce, gdzieś tam jestem blisko, bardzo lubię ten sport. No ale w wieku tam 16, chyba 17 lat wróciłem do rugby już tak na dobre i wcale nie żałuję tego kroku, a wręcz przeciwnie, bo z roku na rok czuję, że jest coraz lepiej, mimo że już mam chyba mam 27 lat, to czuję, że jeszcze mogę się rozwijać i szukam różnych dróg, żeby to robić.
Jasne, a bardziej pod tym kątem w ogóle, co ci trzyma przy tej dyscyplinie, się zastanawiam. Bo to jest też tak, że był pewien moment, gdzie był troszkę taki hype na rugby, gdzie przychodziło więcej osób na trybunach, powiedzmy na finale na PGA Arenie, kiedyś podczas derbów. Ja też grałem, gdzie grałem w Lechii Gdańsk naprzeciwko Arki Gdynia. Przyszło, nie wiem, ponad 10 tysięcy ludzi na mecze, na finał na Widzewie. Przyszło podobnie na mecze reprezentacyjne. Graliśmy razem też, sam pamiętasz. No i to jest tak, że w pewnym momencie troszeczkę to zwolniło i powiedziałbym, że ciężko jest znaleźć taką gdzieś tam motywację do dalszej gry, jeśli gdzieś tam ktoś ci nie wyznacza jakichś kolejnych celów, jeśli nie widać tego efektu w postaci, nie wiem, wzrostu popularności tej dyscypliny.
To prawda, no nie widać tej mega rosnącej popularności, jeśli chodzi o całe rugby. Co prawda może trochę inaczej wygląda to wszystko w Trójmieście, w Sopocie przede wszystkim, a inaczej w Warszawie, gdzie no nie widać tego takiego dużego rozwoju. Oczywiście fajnie, że Skra gra w Ekstralidze, tylko że no myślę, że ma za mało wsparcia, taka jest prawda. W Sopocie to wygląda kompletnie inaczej, prezydent jest za naszym sportem, więc chcąc nie chcąc idzie to do przodu, mamy fajne boisko, kibice nas wspierają, my wymyślamy kolejne jakieś możliwości rozwoju naszego klubu, więc to się ogólnie podoba, ale co mnie tak naprawdę tutaj trzyma, to chyba klimat tego wszystkiego. No, rugby się bardzo zmieniło przez ostatnie 20 lat, jest bardziej cywilizowane, że tak powiem, otwarte, jest dynamiczne, a przy tym jest tyle osób wokół tego wszystkiego, że ja lubię być w grupie, lubię być z ludźmi i chyba to mnie najbardziej trzyma, bo w drużynie mam wielu przyjaciół.
Okej, a mówimy trochę o tym rugby, ale też często zapominamy, że jest to dość niszowa dyscyplina w Polsce. Ja też wychodzę z założenia, że jeśli ja znam wszystkie zasady i tak samo doskonale bym powiedział, to też myślę, że część słuchaczy na pewno nie ma bladego pojęcia o tym, więc Piotr, jakbyś miał gdzieś tam powiedzieć o trzech głównych zasadach w rugby, to co by to było?
Przede wszystkim trzeba biegać z piłką do przodu, podawać piłkę do tyłu. Takie podstawy. No i to jest najważniejsze generalnie.
I powiedz, no nosicie tam jakieś ochraniacze, kaski, rozumiem?
Nie, wiesz doskonale, że nie. Oczywiście ja gram osobiście w takim kasku z gąbki, no to nie jest, to bardziej chodzi o ochronę uszu moich niż tam jakąkolwiek inną ochronę, ale gramy bez żadnych odbijaczy plastikowych, nie wiem jak to nazwać, padów, po prostu... Żywe mięso.
Oczywiście żartuję, ale chyba zgodzisz się ze mną, że jest to jedno z takich najbardziej irytujących pytań, które może zadać ci osoba, która nie zna tego sportu, czyli po prostu pomylić go z futbolem amerykańskim, bo chyba zgodzisz się ze mną.
No, zgadzam się, ale nie do końca tak jakby obwiniam tę osobę, bo to nie jest wina tej osoby, że ona tego nie wie. Być może w ogóle się interesuje sportem, gdzieś coś słyszała, bo zobaczyła w telewizji, a tak naprawdę no, jest to problem chyba polskiego systemu sportowego, i który jest... generalnie dramatyczny i póki my go nie zmienimy, nie będziemy się rozszerzać o inne sporty niż tylko piłka nożna, no to będzie ten problem dalej.
To prawda i też jeśli często ktoś myli w ogóle rugby z futbolem amerykańskim, to też warto powiedzieć, że nawet piłka nie jest w tym samym kształcie, bo jajo jest zupełnie inne i nawet bramka, która niby jest w literze H, też wygląda zupełnie inaczej. Ale też myślę, jeśli jesteśmy przy tym temacie, to warto wspomnieć, że też jakby paradoksalnie rugby to sport jest dla inteligentnych ludzi i takich bardzo sprawnych, bo gdzieś tam na antypodach czy w krajach zachodnich w rugby grają wybitnie sprawne osoby. Jeśli masz jakieś dysfunkcje, to idziesz do innych sportów, do których masz takie predyspozycje fizyczne i może trochę przekornie to mówię, ale bo nie chciałbym w żaden sposób wywyższać tego sportu, ale staram się też obalić trochę ten mit, że rugby to jest sport dla osiłków, którzy wiesz, muszą się tłuc na boisku, bo rzeczywiście też tak jest, że musisz się tłuc, ale też tak jest, że podczas meczu masz, nie wiem, setki strategii, które musisz przyswoić, by wygrać i do tego też, jak sam przyznasz, musisz być niezwykle sprawny i wszechstronny, prawda?
Powiem taką anegdotę. Mój brat pływa na statkach w Irlandii, na Morzu Irlandzkim, więc praktycznie codziennie jest w porcie na wyspach i mówił, że gra w rugby. Oni mówią tak, tam Anglicy czy Irlandczycy, no jak grasz w rugby, czy tam grałeś, to znaczy, że skończyłeś dobrą uczelnię. No i tak jest, generalnie rugby w Wielkiej Brytanii, w rugby na przykład na uczelniach grają tylko, znaczy inaczej, na uczelniach, dobrych uczelniach grają tylko w rugby, nie gra się w piłkę nożną, gdyż jest to generalnie bardzo ciężki sport. Może się wydawać, że tylko biegamy, właśnie się obijamy, a tak naprawdę podejmujemy w każdym momencie milion decyzji i to samo ma sędzia. Także to jest bardzo ciężki sport, bo jest tylko jeden sędzia tak naprawdę główny, który musi o wszystkim zdecydować. No ale jest 15 zawodników, każdy ma swoją rolę do wykonania, mamy taktykę i no są to takie jakby szachy z użyciem wytrzymałości i siły.
Dokładnie, mimo że gdzieś tam poziom popularności w Wielkiej Brytanii, czy jeśli chodzi o rugby i piłkę nożną, myślę, że gdzieś tam jest podobny i gdzieś tam słynne stwierdzenie Winstona Churchilla, który powiedział, że piłka nożna to dżentelmeński sport uprawiany przez chuliganów, a rugby to chuligański sport uprawiany przez dżentelmenów.
I tak myślę, że jest, bo świadczy o tym nawet fakt. No to jest właśnie ciekawe, może przejdziemy pewnie do kolejnego tematu. Byłem teraz w Londynie w drużynie Harlequins, gdzie no, jesteśmy z Polski, tak? Nikt nie wie, że w Anglii, że my gramy w rugby tak naprawdę, no niestety. Przychodzę na pierwszy trening, gdzie jest 7 kadrowiczów z reprezentacji Anglii, w tym kapitan Chris Robshaw, no i pierwsze co on do mnie podszedł, przed pierwszym treningiem i wziął mnie i mówi: Piotrek, słuchaj, gramy tak, tak, tak. I zaczął mi tłumaczyć w ogóle bez żadnych problemów. Nie to, że się wywyższą, tylko podszedł do mnie, wziął mnie za ramię i mówi: chodź, idziemy na trening, bo mamy tam 5 minut, powiem ci, co robimy. To nie był trener, to nie był jakiś tam asystent czy ktokolwiek, tylko kapitan sam z siebie przyszedł i to zrobił. A potem przez najbliższe kolejne dwa, trzy tygodnie razem brał mnie na przykład na siłowni i w parze ćwiczyliśmy, bo jesteśmy na podobnych pozycjach, więc to, co powiedziałeś, te przysłowie Churchilla, to właśnie w tym się sprawdza. No nie mówiąc o innych sytuacjach po meczu, czy podczas meczu, tak, to też jest czy przed meczem.
Tak, to też jest, myślę, taka kwestia też mentalności w ogóle też Anglików, ale to już jest gdzieś tam, mówimy o innej kwestii, ale też zastanawiam się, Piotr, jak to jest w ogóle w twoim przypadku. Bo powiedzieliśmy sobie o tej sprawności, wszechstronności, a też ty jesteś obecnie, tak jak sobie też powiedzieliśmy, jednym z najlepszych rugbystów w Polsce. I zastanawiam się, co uważasz było takim kluczem, że to właśnie ty nim zostałeś. Jakbyś miał wymienić takie, nie wiem, trzy czynniki, które zadecydowały, że to właśnie ty osiągnąłeś sukces w tej dyscyplinie.
Przede wszystkim nigdy nie lubiłem sportowców, którzy bardzo się, że tak powiem, wywyższali, którzy byli bardzo pewni, zapewni siebie i bardziej preferowali swój marketing niż pokazanie swojej gry. Ja właśnie uważam, że przede wszystkim na starcie musi być dużo pokory i tą pokorę trzeba trzymać tak naprawdę do końca swojej kariery i myślę, że gdzieś tu jest ten największy klucz i gdzie nie zaczynałem w seniorach, czy w kadetach, czy gdziekolwiek, gdzie nie grałem, gdzie nie znałem ludzi, gdzie nikt mnie nie znał, czy nawet tutaj w Londynie, to nigdy się jakoś nie pchałem, żeby cokolwiek pokazywać, ale już jak zacząłem grać na boisku, już była realna gra, to wtedy tak naprawdę mogłem pokazać swoje umiejętności.
Czyli jak przyszedłeś do szatni w Harlekinsach, to nie powiedziałeś im, że jesteś najlepszym zawodnikiem z Pomorza albo najlepszym sportowcem w Sopocie.
Kompletnie nie. Okay. Powiedziałem, że jestem Piotrek. Cześć. Oni wiedzieli więcej o mnie niż tak naprawdę mi się wydawało, bo co fajne, przyszedłem na pierwszy trening. Jeszcze przed pierwszym treningiem mieliśmy takie spotkanie ciekawe, znaczy meeting, no normalna rzecz, nie? Tam jakieś mieliśmy klejenie i pierwsze co, trener wziął całą grupę, tam było nas 50, wziął telewizor i mówi: słuchajcie panowie, obrazek to jest więcej niż 1000 słów, nie? I ja tak stoję, nie wiem o co mu chodzi, no ale to wiadomo, meeting to tam wszystko, nie, to już było końcówka przygotowań, no coś chciał przedstawić. Okay. I nagle na telewizor wjechała flaga Polski, polski hymn, Piotr Zeszutek i tam mówi, że witamy Piotra Zeszutka, aka Polish Tank, bo tam gdzieś dostałem taką ksywę w tym roku i wjechał czołg dosłownie na tą flagę, strzelił i moje najlepsze akcje wjechały i na końcu gdzieś tam jeszcze znaleźli jakiś ze starego wywiadu, takiego wideo wywiadu, kręcę piłkę na palcu, to w ogóle tam wszyscy oszaleli, no ale to takie właśnie miłe przyjęcie gdzieś było.
Sztuczka z koszykówki ci dostałeś.
Dokładnie. No. Ale to było no, bardzo miłe i w ogóle się tego nie spodziewałem, że tak mnie przyjmą i no, to było bardzo, no, bardzo miłe. Nie?
Światowej klasy rugbystami, można powiedzieć, jednymi z najlepszych zawodników w tym konkretnym przypadku na świecie, to rzeczywiście jest, bym powiedział, niezwykła nobilitacja. Jeśli byśmy jeszcze gdzieś mieli podrążyć ten temat, tych zastanawiam się w ogóle pod twoim kątem, bo tak jak powiedzieliśmy, rugby to jest dość niszowy sport, a ty jesteś jednym z najlepszych, jak nie najlepszych zawodników obecnie w Polsce i szukam więcej cech, które ciebie ukształtowały, bo powiedziałeś bardzo fajnie o tej pokorze, która cię kształtowała, że gdzieś tam cały czas miałeś głód zdobywania i wiedzy i cały czas się szkolenia, trenowania więcej i więcej, ale gdybyś miał jeszcze wskazać na jakiś czynnik, który był kluczem, dlaczego też teraz prezentujesz taką formę, a nie inną.
Ja miałem w swoim życiu bardzo wielu trenerów. Myślę, że mogło to być około 40 łącznie z koszykówką. Jeszcze zapasy były w międzyczasie. No, rugby. No to, ci trenerzy się zmieniają i każdy chce coś dobrego dla ciebie. Na pewno. Oczywiście nie musi być najlepszym trenerem, ale na pewno w jego mniemaniu on chce dobrze. I na pewno jakieś dobre cechy może ci przekazać. Jeżeli masz swój rozum i wiesz, co możesz od tej osoby pobrać, to zrób. Tylko żebyś właśnie zawsze wiedział, że nie wszystko jest najlepsze. Czasem warto sobie właśnie takie po cegiełce zabrać od każdego trenera i to cię może gdzieś tam podnieść do góry i tak mi się wydaje, że to może być jeden z tych elementów, który mnie tutaj tak jakby tak usytuował w tym miejscu, no ale chciałoby się więcej oczywiście. Jasne. Niż...
No i to, co powiedziałeś, też warto selekcjonować takie rzeczy, które słyszymy, bo gdzieś tam wszystko idzie do głowy, a to gdzieś tam od głowy się wszystko zaczyna, bo też każdy mecz to zawsze duże jest obciążenie, nie tylko dla twojego ciała. I też zastanawiam się po tym, co powiedziałeś, bo to też wiąże się z takimi, myślę, cechami charakteru i jeśli miałbyś wskazać na cechy charakteru, które pomogły ci być w tym miejscu, w którym jesteś, jakie byś wymienił?
Wydaje mi się, że ogólnie mam w miarę dobrą świadomość siebie. Wiem, co mogę, wiem, co potrafię i wiem, jak wpływam na ludzi. Nie robię tego sztucznie przede wszystkim, staram się być naturalny i wiem, że ludzie mi ufają. Często widzą, co robię, jak się zachowuję i mi ufają i tak samo czuję się takim liderem w drużynie i zresztą słyszałem to nieraz od wielu osób, że mentalnie mogę wpłynąć na zawodników, mimo że mogę nic nie robić na boisku w zasadzie czy na treningu, ale gdzieś ten wpływ czasem jest i to od razu jest duża zmiana. Generalnie parę słów czasem wystarczy powiedzieć, nie chodzi o jakieś krzyki, wyzywanie kogokolwiek, tylko kilka po prostu słów, gestów i gdzieś to może funkcjonować lepiej i myślę, że właśnie ta cecha tego liderstwa, nie wiem, czy jak można to nazwać, liderstwo, mentalnego podejścia to...
A jakbyś miał wskazać te cechy lidera, troszeczkę drążę ten temat, bo to mnie interesuje. Te cechy charakteru są zauważalne przez trenerów i zawodników, bo graliśmy razem w reprezentacji i no i mogę powiedzieć, że jesteś z tych zawodników, którzy mają autorytet, zresztą jesteś też kapitanem wicemistrzów Polski, czyli Ogniwa Sopot i zostałeś niedawno kapitanem reprezentacji Polski, co jest na pewno wielkim wyróżnieniem i zastanawiam się, co zauważył w tobie trener? Jakie cechy? Może gdzieś tam w jakiś sposób on uzasadnił swoją decyzję, dlaczego akurat ty zostałeś tym kapitanem reprezentacji Polski?
Jego uzasadnieniem było to, że zawsze staje tak jakby przed drużyną, ale nie jako właśnie szef taki, który każe swoją drużynę, tylko właśnie jako taki lider z przodu, który ciągnie właśnie chłopaków do przodu, żeby robić kolejne rzeczy. Myślę, że pewność siebie. Pewność siebie i to, co powiedziałem wcześniej, oczywiście taka pokorna pewność siebie, bo to są dwie różne rzeczy. Można być zatufanym, a można być pewnym siebie i tak powiedzmy mocno stąpającym po ziemi. No gdzieś ta wiedza też generalnie. No tych parę lat w sporcie jestem i wydaje mi się, że podejmowanie decyzji, decyzyjność, brak takiej podpalania się, o nie wiem jak nazwać taką cechę, ale wiadomo o co chodzi. To są te rzeczy, które mogły mnie gdzieś tam zbudować, mnie budują i cały czas staram się zastanawiam się w zasadzie po każdym meczu, co zrobiłem źle, co dobrze, jak mogłem inaczej wpłynąć na chłopaków czy na siebie samego i coś źle zrobiłem.
No tak i też jak wiemy w szatni rugbystów jest takich wielu twardych facetów o silnych charakterach, więc delikatnie mówiąc często dochodzi do jakiejś różnicy zdań czy w efekcie często do jakichś rękoczynów i zastanawiam się, jak ty jako lider, bo jesteś liderem, będąc kapitanem jesteś i musisz być tym liderem, więc w jaki sposób ty starasz się wpłynąć swoją postawą na drużynę jako lider?
Wiesz co, miałem dużo czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć, bo tak naprawdę będąc w Ogniwie, nie zmieniając klubu, jeśli chodzi o Polskę, to zostałem od razu rzucony na głęboką wodę w seniorach, czyli skończyliśmy 18 lat z kilkoma zawodnikami. Tak naprawdę musieliśmy od razu grać w pierwszej drużynie. Nie mieliśmy tego czasu, żeby nauczyć się czegoś od kogoś starszego. Oczywiście byli starsi zawodnicy, ale nie było ich dużo. Wielu zawodników odeszło z klubu. Na szczęście to już jest przeszłość. I tak naprawdę szybko awansowałem, chyba po roku na kapitana, więc...
Czyli można powiedzieć w wieku 19 lat zostałeś kapitanem.
Mniej więcej tak. Jarek Chodura mnie wtedy mianował kapitanem i tak... Miałem starszych zawodników, był nawet, nie wiem, Robert Rogowski, no, skończył w tym roku karierę, nie wiem, on ma chyba 39 lat, czy już prawie 40.
I powiedz, jakie to uczucie w takim razie, jeśli jesteś 19-letnim kapitanem drużyny i musisz gdzieś tam w jakiś sposób, może nie zarządzać, ale też w pewnego rodzaju stopniu motywować tą drużynę, czy być liderem też osób, które są od ciebie dekadę starsi?
No, on by mógł być moim ojcem w zasadzie. No tak. To na pewno bardzo stresujące. Teraz się czuję bardziej komfortowo w tej sytuacji. No ale mówię, no cały czas się uczę i no nie jest to łatwe za każdym razem. Dla mnie stres meczu i te właśnie ta odpowiedzialność za całą drużynę, bo ja zawsze się czuję, że każda decyzja, która będzie popełniona przez nie tylko przeze mnie, ale przez zawodników, to biorę to na siebie tak naprawdę. Jesteś kapitanem i zawsze musisz stanąć, okej, to my zrobiliśmy, nie ty. Także zawsze staram się, żeby to była grupa i że grupą przegrywamy, grupą wygrywamy. Nie ma gdzieś tam jednostek, oczywiście jednostkowo trzeba grać, ale wtedy ty jesteś odpowiedzialny za samego siebie. No właśnie i to jest to, co tak naprawdę mi się wydaje... Co ja starałem się zawsze robić, żeby dawać też możliwość wyboru ludziom, że nie tylko ja wiem, co jest dobre w zasadzie, w większości przypadków wiem, ale czasem jak mamy możliwość, że ja tobie mówię, no to ty wybierz na przykład, nie? I wtedy ty możesz się poczuć dowartościowany przez to, że ja jako kapitan, jako twój powiedzmy autorytet, dałem ci możliwość wyboru i ty wtedy zdecydujesz, powiedzmy zrobimy tak i tak, ja mówię okej, tak zróbmy. I wtedy się czujesz bardziej dowartościowany, jesteś pewniejszy siebie i to jest to, co tak naprawdę mi zawsze zależy.
Czyli można powiedzieć, że też w pewien sposób delegujesz za zadania na boisku tak, żeby każdy gdzieś tam miał poczucie takiej odpowiedzialności za drużynę, co też w dużym stopniu zwiększa motywację drużyny, bo im większa odpowiedzialność jest za tobie, tym też twoja motywacja rośnie, więc to jest bardzo fajne, ale też drugą rzecz, którą powiedziałeś bardzo ciekawą, znaczy potwierdziłeś taki fakt, że bariera wiekowa nie jest przeszkodą w niczym, czy w osiągnięciu sukcesu, czy właśnie w piastowaniu takich pozycji liderskich w drużynie, bo możesz być liderem i kapitanem drużyny bez względu na wiek, tak samo wiesz, możesz założyć największą firmę na świecie, nie wiem, jak Mark Zuckerberg, który tam w wieku 20 lat założył największe przedsiębiorstwo na świecie i gdzieś tam wiek nie jest żadnym wyznacznikiem w ten sposób, więc jeszcze zostając, Piotrze, na chwilę w szatni, jest też taka bardzo ciekawa sytuacja, do której dochodzi przed meczem, do takiego momentu, w którym trener kończy swoją odprawę i do głosu dochodzi kapitan drużyny, jak doskonale wiesz, i zastanawiam się, co zazwyczaj przekazujesz drużynie w takich sytuacjach, jak starasz się ich zmotywować? Może nie oczekuję, żebyś tutaj zrobił gdzieś tam odprawę jakąś, czy motywacyjną, czy taką odprawę przed meczem, ale gdzieś tam czy się przygotowujesz w ogóle do takiej rozmowy z drużyną i na czym starasz się skupić podczas takiej twojej odprawy?
No tak jak mówię, 20 lat rugby się bardzo zmieniło. Kiedyś na pewno te odprawy były inne. Zresztą też mi się wydawało, że odprawy na huki, że tak powiem, że tam krzyczymy o takie trochę troglodyckie zachowania, że są fajne. Tylko że one są fajne na 2-3 minuty meczu, a potem mecz musi się toczyć swoją grą. A osoba musi być skoncentrowana, zmotywowana tak naprawdę przez 80 minut. I te odprawy w moim wykonaniu przynajmniej są z meczu na mecz praktycznie coraz krótsze i coraz bardziej spokojne. Uważam, że koncentracja jest właśnie w spokoju, a nie w jakichś krzykach. Oczywiście mamy swój okrzyk, tak jak każdy praktycznie klub, przynajmniej w Polsce, za granicą tak do końca tak nie jest. No ale jest to okrzyk taki, który tak jakby pozwala ci się utożsamić z miejscem, gdzie grasz. Szczególnie, że większość ludzi w Polsce nie zmienia klubów, więc no, mówię tak jako ogół, więc tak naprawdę utożsamiają się ze swoim miejscem, gdzie mieszkają, gdzie grają dla jakiego klubu. Ale często ja zwracam uwagę właśnie na tą koncentrację. To jest najważniejsze. W różny sposób to staram się przekazać. Czasami wspominając jakieś zachowanie, czasami mówię o tym, żeby sobie wyobrazić po prostu sytuację na meczu. Bo jak sobie coś wyobrazimy w głowie, nawet zamykając oczy, ta sytuacja się wydarzy. Naprawdę tak jest. Może to być czasami śmieszne, ale jak o czymś myślimy, to się staje na realne i łatwiej ci się z tym utożsamić. Dlatego są na przykład wideoanalizy, tak? Oglądamy jakąś akcję na meczu po to, żeby widząc to, wiemy, że takie zachowanie może wystąpić później na meczu. Tak samo jest w głowie, jeżeli sobie to ułożysz. Tak jest. No teraz oczywiście lubię się uczyć, lubię słuchać ludzi z zewnątrz, lubię sobie zapamiętywać jakieś takie jedno zdanie czy dwa, które mi zawsze utkwi w głowie i często wykorzystuję w kolejnym meczu, tak samo wykorzystuję w muzyce i tak jest. No ostatnio właśnie takie fajne usłyszałem słowa, że zamykamy właśnie każdy mecz, to masz jeden rozdział tak naprawdę. Czy wygrałeś, czy przegrałeś, nieważne. Bo w poniedziałek przychodzisz na trening i tak naprawdę musisz znaleźć swoją drogę, nową drogę do tego, żeby wygrać kolejny mecz i żeby się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która tak naprawdę już nie patrzysz na przeszłość, możesz ją przeanalizować, ale nie możesz płakać nad rozlanym mlekiem, no bo to tak ludzie czasami, wiesz, lubią ten, ale lubię podjąć, zamknąć rozdział i idziemy dalej, no nic się nie stało, tak?
To jest tak, życie. Fajnie jest zamknąć w ogóle taki za zawsze rozdział czy każdego meczu jakimś pozytywnym akcentem, bo no nic tak nie wzmacnia motywacji drużyny gdzieś tam jak pochwała czy dobre słowo. Nawet jeśli mecz był zjebany totalnie, to fajnie jest nie mówić przez 10 minut o tych złych rzeczach, dlatego że w głowie zaprogramują ci się wszystkie złe akcje, które będziesz powielał następnym razem i będziesz o nim myślał, czego nie musisz robić. A w głowie przed meczem musisz się nastawić właśnie to, co też w pewien sposób powiedziałeś, zamknąć oczy, w pewien sposób wizualizować to, co masz zrobić, ale to, co masz zrobić dobrze, bo mózg nie rozróżnia, czy coś robisz dobrze, czy źle. Jeśli wyobrażasz sobie coś, czego masz nie robić, to będziesz sobie przyciągał do siebie rzeczy, których masz nie robić. Czyli jeśli będziesz sobie myślał, nie mogę zrobić przodu, to jakby będziesz automatycznie przyciągał do swojej głowy, że ten przód będzie, więc jakby ten pozytywny akcent, to co to też powiedziałeś, mega ważna rzecz i jakby w ten sposób ty starasz się zmotywować drużynę, a zastanawiam się, jak jest twoją motywacją, ale też w przypadku gry w reprezentacji, bo powiedzieliśmy sobie, dlaczego grasz w rugby, ale zastanawiam się, co jest twoją motywacją w przypadku gry w reprezentacji polskiej, czy czujesz, że to jest pewne w ogóle wyróżnienie grać w kadrze?
Jest to bardzo duże wyróżnienie. Te mecze się toczą w ogóle inną motywacją. Jest, no inaczej to wygląda, tak? Przeważnie tydzień taki przedmeczowy to jesteśmy razem grupą 30 osób, czy tam 25, w zależności ilu trener powoła zawodników. Żyjemy praktycznie przez te parę dni razem. Czasami trwa to nawet 2 tygodnie, bo na przykład mamy 2 mecze, więc jest to inaczej niż w klubie, gdzie trenuje się wieczorami, widzisz zawodników z 6 godzin, tak? 7 mniej więcej, plus mecz, no to jest mało. Inaczej wygląda, jak jesteś, tak się nakręcasz właśnie przez cały tydzień z zawodnikami i przychodzi ci ten wielki dzień, ta sobota przeważnie, godzina 18, mecz na dużym stadionie, wiesz, że kibice przyjdą, to fajnie się motywujesz, bo wiesz, tak naprawdę ludzie na ciebie patrzą. To jest stresujące z jednej strony dla mnie, ale ja lubię ten stres. Lubię być zestresowany, bo wiem, że wtedy będzie dobrze. Nie lubię za dużego luzu. Czasami tak jest i nie do końca wychodzą wtedy mecze. A co mnie motywuje? Bardzo mi zależy na tym, żeby polskie rugby szło do przodu. Zawsze mi chciałbym wygrywać, lubię wygrywać. Mam już trochę dość przegranych, bo tych przegranych było w życiu bardzo dużo, ale za każdym razem właśnie mówię, zamykamy rozdział, idziemy dalej. I tak naprawdę teraz zaczniemy kolejny rozdział, mam nadzieję, że już pozytywny i że polskie rugby w jakimś tam stopniu ruszy. Jest parę pomysłów na to, mam nadzieję, że one będą dobrze realizowane.
Też myślę, że ten aspekt właśnie w ogóle gry dla kraju i ten honor, jaki to z sobą niesie, w ogóle wydaje się być takim najmocniejszym ogniwem, no bo gdzieś tam też to, co mówię wcześniej, nie ma też większej motywacji niż zaśpiewać ten Mazurek Dąbrowskiego i moment, w którym ci przychodzą ciary na plecach i jesteś gotowy na wojnę. Zresztą widać to było też na filmie na YouTubie, który w ogóle obejrzano 300 tysięcy razy. Viralem obiegł całą Polskę, jak podczas meczu z Czechami śpiewaliśmy hymn i nie byłoby wprawdzie w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że każdy śpiewał go w taki sposób, jakby szedł na wojnę. I można powiedzieć, że w piłce nożnej może to wyglądać trochę jakby w porównaniu do tego może to wyglądać trochę jak takie mamrotanie pod nosem.
Często tak jest. Niestety ludzie albo się wstydzą, albo nie chcą śpiewać hymnu, albo nie potrafią. Nie ukrywam, że ten cały patriotyzm, który teraz istnieje w mediach, nie do końca mi się podoba. Wolę go trzymać dla siebie. Oczywiście traktuję właśnie mecz reprezentacji jako taką wojnę Polski z kimś. Oczywiście w jakichś zasadach. Nie tak jak to było na pierwszej czy drugiej wojnie, czy w ogóle przez całą naszą historię. Moja rodzina jest bardzo, była wojskowa, tak pradziadek, babcia, dziadkowie, także gdzieś mi blisko do tego. Niemniej jednak, no, hymn zaśpiewać dumnie, no to jest bardzo, bardzo pobudzające przed meczem. To jest fajne. Fajne, no to jest takie słowo może nie, nieadekwatne, ale daje tego kopa, nie? Tak, Przede wszystkim jak są kibice i razem zaśpiewamy, to jest ten kop.
Wydaje mi się, że wychodzę, jakby gdzieś tam rozumiem patriotyzm w podobnym tego słowa znaczeniu, bo w swojej filozofii gdzieś tam ja uważam się za takiego obywatela świata i nie staram się gdzieś tam też z każdej mentalności kultury wyciągnąć jak najwięcej i takie, okej, rozumiem przywiązanie do miejsca, w którym żyję, ale bez szczególnych względów pod postacią tego, że jeśli jest mecz z Niemcami, to musimy Niemcom mocniej wpierdolić, bo wiesz, ze względu na kwestie, wiesz, II wojny światowej, historycznej i tak dalej, więc też do tego, co powiedziałeś na temat tych porażek, kwestia, żeby zostawić to gdzieś za nami, wyciągnąć z tego lekcję, ale iść do przodu, więc jakby mamy kolejne zadanie przed nami i to całkowicie realizować i... No i idąc dalej, bo mówiliśmy o tych twoich takich cechach liderskich, które cię wyróżniają i które gdzieś tam między innymi dodałbym też do tego gdzieś tam ze swojej perspektywy, jak też patrzę, jak się znamy, bo też graliśmy mnóstwo lat w reprezentacji, nawet jeszcze graliśmy do reprezentacji do lat tam 20 i wcześniej, gdzie też wyróżnia cię w pewien sposób taka ambicja i stawianie sobie wyższych celów niż Polska Liga, bo upatrywałeś też swoje szanse w grze za granicą, bo wyjechałeś do Francji, a dokładnie do Saint-Étienne, gdzie poziom myślę, że znacznie przewyższa polską ligę. A powiedz w ogóle, jak ten wyjazd wpłynął na ciebie jako sportowca? Czy uważasz, że to była dobra decyzja?
Tak, ja ogólnie z mojego życia uważam, że wszystkie decyzje w większości były bardzo, bardzo pozytywne, bardzo dobre. Jedna jest taka, której może teraz, ostatnio tak troszeczkę przeanalizowałem, że mógłbym zmienić, ale to może potem do tego przejdziemy. Tak. Co do Francji, był to fajny, rozwojowy na pewno czas. Poznałem rugby prawie zawodowe tak naprawdę. Mieliśmy drużynę troszeczkę młodą, także mogłem się z nimi utożsamiać bardzo dobrze, bo też byłem wtedy w miarę młody jako rugbista, bo to nie wiem, miałem z 23 lata pewnie, z 22. Także to był gdzieś tam początek takiego rozwoju mocniejszego. Wtedy tak jakby przeskoczyłem jeden jakiś tam level, który mi pozwolił wejść na stałe do reprezentacji. Zostałem bardziej zauważony. A całe rugby francuskie jest mocno specyficzne, mocno siłowe tak naprawdę, mimo wszystko. No jest inne niż rugby w Polsce.
Jakbyśmy powiedzieć o konkretach, co jakby dał ci ten wyjazd pod kątem rugby? Co jakby wywarło na tobie na największe wrażenie? Jaka zmiana, nie, w podejściu, w mentalności, w treningach?
Przede wszystkim najlepsze było to, że mogłem trenować 2-3 razy dziennie. Było to bardzo zaplanowane, nie było tam przypadków w tym wszystkim. Najciekawsza rzecz to każda niedziela, godzina 15, to miałeś mecz. To nie było tak, że sobie raz grałeś w sobotę, raz w piątek, raz w niedzielę. No ja zawsze czekałem na tą niedzielę, już nie mogłem się doczekać. Wiedziałem, że o 12 w niedzielę zjesz kurczaka z makaronem, bo tam się nic innego nie je. I jak dzwoniliśmy do chłopaków z innych klubów, do Kamila Bobryka, czy tam do Mateusza Bartoszka, o 12 w niedzielę co robisz? No jem kurczaka z makaronem. No i wszyscy tak samo, w całej Francji. To było takie... No tak, anegdota, ale jeśli chodzi o rugby, to przede wszystkim dużo, dużo dobrej pracy, dużo wybiegania, to jest najważniejsze. To różni nas, nasze polskie rugby najbardziej od...
Czyli powiedziałeś, gdzieś tam mówisz o tej ciężkiej pracy, ale to też nie jest tak, że wiąże ją się z tym kwestie finansowe, bo rozumiem, że też zarabiałeś pieniądze na tym i w pewnym stopniu mogłeś być zawodowcem albo półzawodowcem, ale w Polsce jeszcze nie doszliśmy do tego zawodowstwa, tego sportu na takim bardzo wyczynowym i profesjonalnym poziomie, więc czy to po prostu mówisz bardziej o takich różnicach w grze, czy też różnicach w grze, które wiążą się przede wszystkim z ciężką pracą, że jesteś po prostu szybszy, bardziej wytrenowany i tak dalej, bo to się wiąże z tym, że trenujesz po prostu więcej. Masz większą ilość godzin, ilość tysięcy godzin przepracowanych w ciągu roku i bądź co bądź, no to jest duża różnica, która jest widoczna na boisku.
Ja powiem tak, no wydaje mi się, że w rugby wszyscy potrafimy grać, generalnie. Potrafisz podać piłkę, potrafisz ją kopnąć, potrafisz nie wiem, wejść między dwóch przeciwników, tylko wszystko opiera się na szybkości, czy jak szybko to zrobisz, jak szybko podejmiesz decyzję, jak dużo masz wytrzymałości. Jak te trzy rzeczy połączymy, to jest ta różnica, gdzie będziemy wchodzić wyżej i na tym powinniśmy się opierać, jeśli chodzi o rugby. Co do tego... Najważniejsza rzecz, to tam się gra co tydzień praktycznie i grasz przez cały rok. Nie masz przerw 2-3 tygodniowych, nie masz przerwy zimowej, tylko grasz cały czas. Kiedy się uczysz najwięcej? Podczas gry. Młodzi zawodnicy, juniorzy, kadeci mogą się najwięcej nauczyć podczas gry. W Polsce do seniora możesz zagrać łącznie, powiedzmy od młodzika, jakieś 25 meczów przez 6 lat prawie. A tam myślę, że w każdym roczniku grają po 25 meczów. I to jest ta różnica, bo tego się najwięcej uczymy. Grasz mecz, możesz wyciągnąć z tego wnioski. Trening jest treningiem, nie masz takiej motywacji na trening jak na mecz oczywiście.
Czyli też kwestia systemu rozgrywek ustalana przez włodarzy, prawda, i czy klubów ligi. Tutaj to już są kwestie związkowe Polskiego Związku Rugby, więc to już nie będziemy wchodzić w te tematy, ale też powiedziałeś w jednym z wywiadów taką bardzo ciekawą rzecz, że mało który mecz nie zaczynał się od bójki 15 na 15. I czy można powiedzieć w ogóle, że to była taka jedna z różnic między polską a francuską ligą, czy często musiałeś się wykazać umiejętnościami bokserskimi?
Niestety tak, powiem niestety, bo to było Federal 3, czyli tak jakby czwarta liga we Francji. No i to było coś, co mnie najbardziej generalnie odrzucało od tego, bo mi się wydaje, że ani w Polsce, ani w Anglii, ani w innych krajach nie jest tak, że jest tyle tej walki. Bardzo dużo zawodników starszych było, takich oldschoolowców, że tak powiem, gdzie rozpoczynali pierwszy, drugi, trzeci młyn, zaczynał się od bójki. No i tak naprawdę kto wygrał tą bójkę, tak jakby... Nieformalnie, to mógł wygrać mecz, tak? Prowadził ten mecz. W ogóle kompletnie inne mecze były na wyjeździe, kompletnie inne u nas. My mieliśmy młodą drużynę, tak jak wspomniałem, nie mieliśmy tych wyjadaczy, którzy by nastawili tą swoją mordę, żeby tam komuś, no czasem takie rugby kiedyś było. Na szczęście to się zmienia, na szczęście rugby już wygląda bardziej sportowo, generalnie tak wygląda, no tam może w niższych ligach gdzieś tam się dochodzi do jakichś przepychanek, ale... Powinno to być bardzo, bardzo surowo karane, powinno to być wręcz zabronione, no bo to psuje widowisko i no, ludzie nie chcą oglądać walk, chcą zobaczyć fajne, szybkie rugby, tak mi się wydaje przynajmniej. No
tak, ale jeśli mówimy o tym agresywnym, takim mocnym, agresywnym rugby, gdzieś tam w pewnym sposób podchodzą do tego też gdzieś tam bójki, bo ja osobiście znam bardzo dużo kibiców, którzy uważają taki element bójek za bardzo taki atrakcyjny moment spotkania, ale to oczywiście, wiesz, tyle ile osób znajdziesz, tyle zdanie masz wypowiedzianych na pewny temat, więc w pewnym sposób też jest piękno tego sportu, że podczas meczu nie masz żadnych sentymentów, że możesz tłuc się przez 80 minut, a z końcowym gwizdkiem nie masz do nikogo żadnego urazu, podajesz sobie rękę i rozpoczynasz rugby tak zwaną trzecią połowę, czyli po prostu idziemy na piwo. To już jest troszeczkę może taki oklepany slogan, ale pokazuje, jak wielki dystans i szacunek do siebie mają rugbyści. Często nawet pamiętam, jak mieliśmy takie starcia grające naprzeciwko siebie, czy nawet na każdym meczu dochodziło do takich sytuacji też z jednym z najlepszych polskich rugbystów, mogę powiedzieć, też moim przyjacielem Mateuszem Bartoszkiem, z którym do tej pory się przyjaźnimy. Graliśmy w kadrze kilkanaście lat i na każdym zgrupowaniu też byliśmy w jednym pokoju. Jeśli zdarzało nam się grać naprzeciwko siebie, to nie było absolutnie żadnej taryfy ulgowej i pamiętam też, jak w finale Mistrzostw Polski zazwyczaj wyzywał mnie od szmaty i przebiegł korkami po palcach. Ja oczywiście też nie byłem mu dłużny, ale wiesz, ale z końcowym gwizdkiem mogliśmy sobie pogratulować bez żadnego żalu i wiesz, to jest gdzieś tam, to jest też piękne, że kończy się gwizdek i koniec, tak? Ale jeśli miał, wiesz, możliwość tam wyłamać mi palec, to robił i wiesz.
Powiedzmy, że to jest wszystko w jakichś tam ramach, to są te zasady, które mimo wszystko respektujemy i wiemy o tym, no ale to jest prawda, no potem idziemy razem, nie dość, że właśnie na to piwo, na grilla, bo po meczach przeważnie jest grill w Polsce, w każdym kraju jest coś innego, we Włoszech ostatnio byliśmy, to był makaron, co tak uwielbiałem generalnie, no ale no właśnie, dzisiaj wczoraj graliśmy mecz z Sochaczewem, jutro idziemy razem na kadrę, no i jesteśmy razem w jednej drużynie, tak, no wczoraj robiliśmy to, a dzisiaj musimy tak naprawdę, musisz być twardy, no.
Dokładnie.
Taka jest zasada.
Powiedzieliśmy sobie o tych sukcesach i takich rzeczach, w których gdzieś tam pokazywałeś, że jesteś taką ambitną osobą, która wychodzi poza polską ligę, no ale powiedziałeś też o takich kwestiach, może w pewnym stopniu porażkach, które zmieniły ciebie i z których też wyciągnąłeś jakąś lekcję. Powiedz, co to było dokładnie?
Porażkach.
Najbardziej spektakularna.
Najbardziej spektakularna? Że powiedziałem, że potem powiem,
no,
tak?
No.
To nie chodziło może o porażkę, tylko okay, o decyzję, aha, o której tak naprawdę nie rozmyślałem wcześniej, nigdy. Powiem, o co chodzi. Generalnie, jak wiemy, w reprezentacji Polski i w różnych reprezentacjach grają zawodnicy, którzy na przykład nie mówią w ogóle po polsku, a mają dziadków, babcie, z różnych państw, prawda? Znaczy, którzy byli Polakami. Mój dziadek był Rumunem i tak jak idącym tropem mógłbym grać w reprezentacji Rumunii. Gdzieś w głowie mi siedzi to, że ja bym zdecydował się na to, mógłbym zagrać w reprezentacji, byłoby mi bliżej do na przykład Pucharu Świata, co jest dla mnie takim...
A mógłbyś to zrobić realnie?
Realnie tak. Realnie tak. Powiedzmy, no teoretycznie tak. No oczywiście już teraz jest pewnie na to za późno i musiałbym to zdecydować jakieś 10 lat temu. O ile by mi się udało. O ile bym był w tym samym miejscu, to teraz może by się udało. Dalej idącym tropem bym był w reprezentacji, powiedzmy, Rumunii. Inaczej by na mnie patrzono na Wyspach, we Francji i tak dalej. No, można by było zrobić większą karierę.
Mówisz o takim postrzeganiu Polaka takich granicach, w których jesteś traktowany gorzej niż inne nacje na przykład?
Może nie gorzej, ale trzeba się 3 razy bardziej wyróżniać niż miejscowy, że tak powiem. Nie mamy paszportów Nowej Zelandii, Australii czy Fidżi, czy jakichś takich narodowości, które przyjeżdżając do Europy no są wielbione, tak? No, mówimy, o przyjechał z Samoa na przykład, chłopak. No, zresztą grałeś z zawodnikami z Samoa, wiesz jak to było. I wszyscy wierzyli, że on jest Samoa, to jest Bóg, tak?
To prawda.
Aby ci przyjechał chłopak z, nie wiem, z Estonii, aby był najlepszym zawodnikiem, to co byś powiedział? O, okay, fajnie.
A to widzisz, to właśnie podobny tok myślenia miał Marek Płonka, były trener reprezentacji przed Blikisem Grenfeldem, który w swojej kadrze stawiał na polskich zawodników i on uważał, że jeśli miałby ściągnąć do Polski, powiedzmy, zawodnika z Francji czy z Wyspy, który ma polskie korzenie, to on nie mógł być troszeczkę lepszy. On musiałby zrobić naprawdę dużą różnicę, żeby on rzeczywiście go wziął, bo on wolił się skupić na zawodnikach z Polski, którzy rzeczywiście zostawiają serducho na boisku i którzy wychodzą się napierdalać w każdym meczu, tak jakby gdzieś tam, wiesz, walczyli o swój kraj i to gdzieś jest taka, myślę, była bardzo ciekawa koncepcja, że rzeczywiście stawiał na zawodników z Polski.
Było to bardzo ciekawe. No, ten etap się skończył, teraz już to znowu wygląda inaczej, czyli tak jak było wcześniej, może bardziej otworzyliśmy się na inne rynki, ale niestety brutalna prawda jest taka, że nie jest nas za dużo. Ten poziom, żeby utrzymać, jeżeli chcemy rozwinąć się, to musimy niestety pozyskać paru zawodników z zagranicy, przede wszystkim na jakichś takich kluczowych pozycjach. Wierzę w to, że idąc właśnie taką filozofią możemy zrobić krok do przodu i gdzieś tam powalczyć o lepsze imię Polski jako reprezentacji. Co za tym pójdzie, będziemy lepiej postrzegani przez inne narodowości, jeżeli na przykład udałoby nam się wejść do Ligi 1A, czyli wyższej niż teraz, bo jesteśmy w 1B. No i właśnie, okej, fajnie graliśmy Polakami, ale no nie udało się nic zdziałać, taka jest prawda. Idziemy dalej, zamykamy ten rozdział, idziemy dalej, tak? Szukamy dalej, co możemy zrobić.
No i właśnie jednym z takich najskuteczniejszych kroków, których wtedy też udowodniłeś niedawno, jest właśnie wyjazd polskich zawodników za granicę, gdzie mogą się szkolić, wchodzić na wyższy poziom, tak jak powiedziałeś. I jakby nawiązując do ciebie, że ta Francja w ogóle to był taki przedsmak, można powiedzieć, tego, co się wydarzyło później u ciebie, bo trafiłeś ostatnio, gdzie można powiedzieć, to był taki hot news w Polsce, że trafiłeś do angielskiej. Aż się dziwię, że tego w fakcie w ogóle nie było, ani Super Expressie, że tam pierwszy
na pudelku
zeszyt w Anglii, w Premiership, w najsilniejszej lidze na świecie. Więc trafiłeś właśnie do Aviva Premiership, do jednej z najsilniejszych lig w Europie. No i miałeś możliwość, tak jak też wspomniałeś na początku, grania w jednej z najlepszych drużyn na świecie, z najlepszymi zawodnikami, Harlequins London. I interesuje mnie w ogóle, Piotr, jak to się stało w ogóle, jak się dowiedziałeś o tym, że jeden z topowych angielskich klubów jest zainteresowany zawodnikiem z Polski, gdzie teoretycznie Polska nie gra w rugby. Znaczy nikt o tym nie wie na wyspach.
No to jest w ogóle historia ciekawa. Myślę, że tak naprawdę wszystko mogło się zacząć od meczu z Portugalią. Tak, takie mam przeczucie. Nie ukrywam, zagrałem, myślę, że jeden z moich najlepszych meczów w życiu. Powstało z tego mnóstwo, no nie udało się wygrać niestety, to jest to, co żałuję, no niestety nie utrzymaliśmy tego zwycięstwa, a mogliśmy, z Portugalią to by była wielka sprawa. No niemniej jednak udało mi się zagrać, zagrałem dobry mecz, powstało z tego dużo jakichś tam fajnych filmików, wideo, później, no nie myśląc o tym w zasadzie, gramy dalej. Na 1 kwietnia napisałem sobie na swoim fanpage'u, że dostałem... Taki żart. Dostałem kontrakt w Harlequins na kolejny rok 2018-19. No oczywiście żart. Niektórzy go łychnęli, niektórzy nie. Ale ja tam lubię sobie czasem zażartować. Jestem wyluzowany.
Można powiedzieć, że to było takie... Jeśli akurat zażartowałeś sobie z tego klubu, to można powiedzieć, że w pewnym stopniu było to twoje marzenie, żeby tam grać.
To było takie nierealne marzenie, o tak bym powiedział. Jakby ktoś się mnie spytał 1 kwietnia, ty serio idziesz do Harlequins, to zwariowałeś, to jest niemożliwe. I dosłownie bym tak, myślę, że odpowiadałem.
To jest niesamowita historia.
Jak się spytasz tam może kogoś, to wiem, że dzwonił do mnie kolega właśnie z Sopotu. Mówi, dawaj Piotrek, ty naprawdę jedziesz tam? Ja mówię, nie no, spokojnie, to tylko żart, nie? Już to niemożliwe, nie? No ale przyszedł lipiec. I na Instagramie dostałem właśnie zapytanie od agenta, czy mam agenta w zasadzie. Takie pytanie oczywiście nie miałem. Czy jestem zainteresowany grą na jakimś dobrym, wysokim poziomie, bo jeden klub z Premiership w Anglii się tobą interesuje.
Może jeśli ty zrobiłeś sobie z nich żart, to oni teraz chcieli zrobić z ciebie, więc...
To trochę tak wyszło.
Albo może jakoś hashtagowałeś i za każdy post to by może Harlequins London, więc oni może stwierdzili, kurczę, może rzeczywiście ten gościu...
No nie zrobiłem tak, tego, nie zrobiłem tego w taki sposób. No w każdym razie napisał mi, że Premiership, tam 2 dni minęły, ja mówię, że fajnie, no chętnie, jestem zainteresowany, zobaczymy, co on tam zaproponuje, czy to nie jest jakiś żart. On mi po 2 dniach pisze, że już rozmawiał z moim trenerem reprezentacji Polski, czyli Dwayne'em, i że tutaj drużyna z Harlequins jest z tobą zainteresowana. No nie ukrywam, że nie mogłem spać przez 3 dni. Zanim powiedziałem żonie o tym, to ona oczywiście o żadnym wyjeździe nie chciała słyszeć. No to musiałem to przemielić, przetrawić, jeszcze tam konwersacja z agentem nastąpiła, tu z trenerem oczywiście. No i tam, że najpierw miałbym przyjechać na jakiś krótki, próbny okres na tydzień, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, zagrać tam jakiś mecz. I tak to miało wyglądać. No ja mówię, okej, jadę. Ja mówię, ale może coś tam się wydarzy, potem podpiszesz. Ja mówię, no super, nie? Wiadomo, w Polsce tych pieniędzy nie mamy za dużo, jeśli chodzi o rugby. No to jest bardziej dodatek jakiś tam. Zresztą ja nigdy nie patrzyłem na pieniądze ze sportu. Zawsze uważałem, że to gdzieś jest z boku dla mnie, ale w pewnym momencie właśnie nie myśląc o tym, wszystko idzie w... tak, że świat jest dla ciebie miły w tym, wiesz, nie możesz się koncentrować na pieniądze. No i mówię, super, kurde, no to jest niemożliwe, nie, aż no jadę. I było tak, że jeszcze nie było to dograne, wyjechaliśmy na tydzień do Włoch z kadrą i nagle telefon tam, informacja, że nie na tydzień, ale na 2 miesiące, bo wow, jest kilku kontuzjowanych i na takie wypożyczenie. No ja się troszeczkę też dalej się tak, że to powiem, zestresowałem, przeraziłem, no ale mówię, to dajcie mi chociaż wrócić do Polski z tych Włoch, skończmy tą kadrę i tam w poniedziałek, wtorek następny jestem u was. No, mówię, dobra, nie ma problemu. No i tak przyjechałem, tak się zaczęło, miało być 2 miesiące, ostatecznie był miesiąc, bo ci zawodnicy wszyscy z moich pozycji powracali na swoje, na moją pozycję tak naprawdę. Trzeba dodać, że tak jak w Polsce mamy przeważnie w klubach około 25-30 zawodników, to tam było ich 60. Także no, to jest różnica.
A jeśli miałbyś powiedzieć właśnie, co zrobiło na tobie największe wrażenie, bo tak jak powiedziałeś, trenowałeś, nie wiem, z 7 reprezentantami reprezentacji Anglii, jednej z najlepszych kadr na świecie, z kapitanem Chrisem Robshawem. No to są absolutnie gwiazdy światowego rugby i gdzieś tam wchodząc do drużyny w taki poziom, gdzie tam od czasów Grzegorza Kacały nie było zawodnika, który wszedłby nawet na chwilę, wiesz, nawet żeby tam chociaż zobaczyć ten trening. Nie było takiego zawodnika, więc to jest absolutnie wielkie wyróżnienie dla ciebie jako zawodnika, ale też wielki sukces, bym powiedział, dla polskiego rugby, że taka osoba z Polski może się tam znaleźć, więc jakie w ogóle wrażenie na tobie to wywarło?
Mimo wszystko, że jestem Polakiem grającym w rugby i ten szok cały, oni się pytali, a gdzie grałeś rok temu? Ja mówię, w Sopocie. Oni tak, aha. No, i to, ale to normalne, tak? No i ja zaciskałem zęby, chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. Oczywiście nie mówię, że się stresowałem, ale to chciałem po prostu taką luźną głową pokazać, że Polacy są w porządku, że potrafią grać w rugby i myślę, że tak wyszło, że wyszło ogólnie pozytywnie. No ale tak jak mówię, zawodnicy bardzo z dużym szacunkiem do mnie podeszli. Tam nie ma jakieś wyśmiewania kogoś, jakiejś fali, tak jak u nas czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie jakiś młody, tam trzeba go zgnębić czy coś. Oczywiście żarty żartami, gdzieś tam są jakieś małe. Zresztą jeden zawodnik do mnie mówił, ty kurde, masz taki akcent jak Borat, nie kojarzysz Borata, nie? Ja mówię, nie, no weź spadaj, to w ogóle nie ta droga, ale... A zresztą sam był z Grecji generalnie, okay. a urodził się w RPA. No i to tak rodzice...
A ty mieliś korzenie rumuńskie, więc to też już wszystko by się gdzieś tam zgadzało, ale nie wiedzieli o tym.
Może. No już potem tam, może coś tam wiedzieli, już nie pamiętam, co ja tam im gadałem. W każdym razie to na mnie zrobiło, to podejście do mnie, że normalnie jesteśmy kolegami drużyny, że razem pracujemy na tym, żeby drużyna była lepsza, a nie, że... Są oni, jestem ja jako tam w jakiś Polak na jakimś próbnym okresie.
To a było... powiedz, jeśli chodzi o poziom rugby, co na tobie zrobiło największe wrażenie, jeśli chodzi o taką największą różnicę między właśnie taki ich poziom treningowy i polski? Czy w ogóle czym się różniły, czy był dokładnie taki sam?
Przede wszystkim powiem tak, no tam się szło jak do pracy, tak? 9 przychodziłeś, 16 wychodziłeś, kończąc sobie masażem na przykład, bo to jest taka największa różnica. Tak wygląda profesjonalne rugby, jest to bardzo... bardzo, powiem, wygodne, no bo tak naprawdę masz, wracasz sobie o 16, możesz swoje sprawy pozałatwiać z rodziną, pobyć i nie ma tego problemu, że tak jak w Polsce, że pracujesz cały dzień, jeszcze idziesz na trening, tak naprawdę z dzieckiem się nie spotkasz, jasne, z żoną się nie spotkasz, już 22, a ty idziesz, wiesz.
Ale rozumiem, że to 7 godzin nie jest tak łatwe, jak idąc do pracy.
Jest inne. Generalnie jest tak, że tak jak wszystkim się wydaje, że 2 treningi rugby w dziennie, że trzeba się zajechać, że wszystko. Tak nie jest, to trzeba od tego odejść. Rugby, samego rugby w całym tygodniu było około 3 do 4 godzin.
To niesamowite.
Rugby, także to nie jest tak, że my cały czas siedzisz te rugby, bo kurde, zżygasz się tym rugby. To nie jest cały świat. Szczególnie, że rugby jest ciężkim sportem, nie możesz tylko myśleć o tym. Szczególnie jak masz już wytrenowanych zawodników, którzy mają poziom techniczny, mają poziom jasne, taki. Ty uzupełniasz to małymi elementami. Elementy techniczne podczas treningu, takie typu, jak my mówimy, technika raka, tak? Technika szarży, to one były dosłownie, w treningu zajmowały 5 minut i to było na takim mega zmęczeniu, miałeś element takiego czegoś. To była duża różnica, a nie, czasami w Polsce to wygląda często tak, że mamy 40-50 minut właśnie tej elementu, potem jakąś grę.
Mówisz o tej różnicy technologicznej, powiedz więcej.
Technologiczna? To mnie bardzo zaskoczyło. Rano codziennie musiałem odpalić aplikację o 7.30, zresztą miałem przypomnienie. Zaznaczałem 5 takich moich, no takich zapytań, tak, jak się czuję, jak mam zmęczone mięśnie, jakie mam nastawienie na trening, jak spałem. I zaznaczałeś tam w skali powiedzmy od 1 do 10, jak się dobrze czujesz, czy jak się źle czujesz, na przykład, czy jesteś obolały. Drugie, przychodziłeś do naszej takiego, do miejsca, gdzie trenujemy, gdzie mamy szatnię, oczywiście się ważyłeś, zapisywałeś swoje wyniki. Jeżeli potrzebowałeś jakiejś pomocy fizjoterapeutów, to od razu szedłeś, czy musiałeś się skleić. Często to się zaczynało taki dzień o 9. Od spotkania całej drużyny, to było około pół godziny, jakieś powiedzmy analiza ostatniego meczu, dosłownie analiza to 3-4 minuty, jakieś rozmowy, pokazanie może najlepszych akcji. Często właśnie było to bardzo takie piętnowane, że pokazanie najlepszej akcji, najlepszego zawodnika, wyróżnienie, taki tipping point, czyli co zmieniło akcję, która przyniosła nam na przykład punkty. To mnie bardzo zaskoczyło, bo w Polsce się często nie patrzy na takie rzeczy. To była ta aplikacja,
czyli to powiedziałem. W pewien sposób forma motywacji dla was taki.
I wszyscy to oglądają, wszyscy biją brawo, wszyscy się cieszą, jasne, wszyscy się tak samo podniecają. W ogóle to jest niesamowite. Co fajne, no na każdym treningu rugbowym, biegowym, gdzie się biega, nie mówię o siłowni, nie mówię o jodze, którą mieliśmy 2-3 razy w tygodniu, super, joga plus jakiś basen, no to mieliśmy GPS-y, tak, z pomiarami, mieliśmy koszulki, zakładałeś zawsze i GPS, który był mierzony cały czas, jesteś tak jakby kontrolowany. Na treningu, oprócz tych 60 zawodników podzielonych na jakieś tam formacje, nieformacje, to było z 20 ludzi do wsparcia. Człowiek, który nosił tylko wodę, musiał cały czas mieć nalaną tą wodę. 6 gości z kamerami, 1 gościu drona miał cały czas nad stadionem. No 6-5 trenerów, kilku jakichś tam asystentów, fizjoterapeuci, którzy na przykład obok trenowali, czy trenerzy przygotowania motorycznego, którzy trenowali z ludźmi, którzy nie mogą brać normalnie udziału w treningu, bo mieli na przykład kontuzję czy coś. To jest ta różnica.
No niesamowity poziom, muszę powiedzieć.
To jest bardzo duża różnica. Pół godziny zawsze było takiego mobility, takie przed treningiem, jasne, żeby już wejść na ten trening, to godzinę, ale to była godzina mocnej pracy, okay, na praktycznie mega, mega dużej intensywności, w zależności też od dnia, bo one się różniły minimalnie te dni, ale tak to wyglądało.
Czuć było, że to była jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, a też zastanawiam się w takim razie nad korelacją do polskiego podwórka, to jak to przygotowanie motoryczne w ogóle wygląda w Polsce, bo wiem, że na przykład jako Ogniwo Sopot współpracujecie z jednym z najlepszych specjalistów przygotowania motorycznego w Polsce, Maćkiem Bielskim, który notabene był też gościem w tym podcaście. Na pewno nie można wam w tym wypadku nic ująć w tym aspekcie, ale jak to wygląda w Polsce w takim razie byś powiedział?
Współpracujemy z Maćkiem, współpracujemy też z Leszkiem Chludzińskim z AWF-u, nazwany, jak ktoś tam z Gdańska jest, to tak zwany znikający punkt, to wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi. Starszy pan, ale sadysta. Niestety mamy przygotowania, to trwa przed sezonem, ten pre-season cały, wtedy z nim mamy mocną pracę. Dla mnie, patrząc na przykład na to, co mamy, co widziałem, brakuje na pewno tego w ciągu sezonu, między meczami. Być może, tak jak mówiłem, nie mam czasu. Momentami może trener uważa, że nie ma czasu na podtrzymanie na przykład tej wytrzymałości, ale bo powinniśmy o nią dbać najbardziej. Wytrzymałość taką meczową. Im będziesz bardziej wytrzymały, tym na meczu, na zmęczeniu popełnisz mniej błędów. To tak wygląda.
Czyli to nie jest tak, że pre-season i wtedy pracujemy nad tą wytrzymałością szybkościową i tylko, żeby podczas sezonu też dbać o ten mecz.
Cały czas dbać, cały jasne, czas dbać. To jest to, co zauważyłem. No nie byłem tam długo, byłem tam 30 dni, może trochę więcej. No ale no, tyle zauważyłem, tyle wyciągnąłem z tego, czym to się różni, no, ale jest to profesjonalne rugby.
Jasne, jasne. A jeszcze powracając do tych Harlequinsów, mówiłeś, że mieliście swojego kucharza, to możesz zdać w takim razie, jak wygląda dieta w Harlequinsach, czy macie jakieś wytyczne żywieniowe?
Nie było tak, że ktoś do mnie podszedł, powiedział, nie jest tego, nie jest tamtego. Oczywiście wszyscy wiedzą, że w Anglii się je dużo frytek i burgerów, no i tego można na każdym rogu spotkać. My na szczęście nie mieliśmy tego. Oczywiście przychodziliśmy rano, często było tak zwany light breakfast, czyli bacon, dużo warzyw, płatki owsiane, bardzo wszystko naprawdę najwyższej półki.
Ale mieliście swojego kucharza, rozumiem.
Tak, był
on
kucharz,
wszystko to przygotował.
Wszystko przygotowywał, tak. No i to było takie jakby przed treningami, mogliśmy sobie spokojnie pójść, zjeść, ale po 2-3 godzinach mieliśmy kolejny posiłek, to już często były też dużo sałatek, dużo warzyw. już jakieś tortilla wjechała, do tego mięso, baranina, kurczak, no to była podstawa, to był kolejny posiłek, kończyliśmy jeszcze kolejną sesję treningową po, tam, po godzinach i na koniec mieliśmy podobny posiłek, też taki obiadowy, że tak powiem. Na pewno nie było to mega tłuste, nie było tam często, nie było wieprzowiny prawie w ogóle, przeważnie to była wołowina, kurczak, baranina, no, no najwyższej półki generalnie mięso, bardzo dużo tego i do tego warzywa, owoce, już wedle uznania.
Jasne, a co w takim razie, jakbyś miał przenieść taką jedną rzecz do polskiej rugby, czy jakbyś miał dać taką w ogóle lekcję dla wszystkich zawodników rugby w Polsce, to myślisz, że na czym powinni się skupić?
Na wytrzymałości biegowej, jak najwięcej. Tak mi się wydaje, ale rugbowej, takiej dużo gry, jak robisz rozgrzewki, czy coś, to już w gry można wprowadzać już takie, że musisz dużo, dużo się poruszać, wszystko z piłką praktycznie robić. Oczywiście masz mobility, to jakieś tam rozciąganie przed treningiem, na mniejszym tempie, na spokojnie, no to oczywiście nie dajesz tam piłki. Jasne. Ale jak już tylko trening się zaczyna, to wszystko z piłkami, jak najwięcej tego biegania rugbowego, przemieszczania się, podkręcania tego tempa. No musimy, no jesteś zajechany, często na takiej mentalności jedziemy z tym meczem, ale to musisz tak robić. Nogi już nie dają rady, ale głowa może, albo na odwrót. Nogi jeszcze mogą, a głowa już siada, ale to musisz właśnie wtedy
super. Czyli myślisz, że to jest taka jedna ze znaczących różnic w ogóle między angielską ligą a polską. Czyli
tak, nie tylko światową, profesjonalną. Myślę, że amatorską, to tak można podzielić.
Dynamika,
nie?
Gry i...
Dynamika, szybkość gry. No wystarczy spojrzeć na ten mecz. Nawet w tym meczu, co ja zagrałem, to chłopaki mi pisali potem po meczu, ty kurde, ja to oglądałem, jakbym na PlayStation grał, nie? Zresztą nasz kolega to powiedział, Grzegorz Buczek, pozdrawiam. Okay. Kurde, my w PlayStation.
Lech Gdańsk, kapitan Lech Gdańsk. Dokładnie. No, a też Piotr, zastanawiam się w ogóle, jakbyś spojrzał na ten wyjazd jako trener młodzieży, bo też jesteś trenerem młodzieży, o czym powiedzieliśmy sobie na początku, bo właśnie, no bym powiedział, że ten właśnie rozwój młodzieży to klucz do rozwoju każdej dyscypliny. I co myślisz w ogóle jest kluczem, by ułatwić chłopakom start w takim profesjonalnym rugby?
Żeby przede wszystkim w wieku 16-17 lat, jak mają iść do liceum, to na chwilę obecną niech wyjeżdżają za granicę. To jest chyba klucz.
To jest klucz, moim zdaniem.
Bo ta różnica między tymi zawodnikami naszymi w tym wieku jeszcze nie jest aż tak duża. W tym wieku jest naprawdę wielu utalentowanych zawodników. Myślę, że w każdym klubie znajdziemy takich dwóch, trzech. Jakby z całej Polski rocznie wyjeżdżało 4-5 zawodników, a jest to do zrobienia na pewno.
Jeszcze by wracali, jeszcze zaznaczmy ten...
Oczywiście, oczywiście. No, wyjechali no, na rok, zobaczyli 2-3, może by się zahaczyli do jakiejś akademii. To by robiło różnicę. Później przyjeżdżają po 10-15 latach, grają w międzyczasie już reprezentacji Polski i oni są najważniejszymi ogniwami w Polsce. Mogą potem wrócić, trenować, pokazać inny świat, tak naprawdę. Tego brakuje.
No i to myślę, że też na pewno może przynieść największe korzyści całej dyscyplinie w naszym kraju. A jeśli już jesteśmy, Piotr, przy młodzieży, to jakim trenerem jesteś i w ogóle jakie wartości starasz się wpajać młodym adeptom rugby?
Przede wszystkim, żeby szanowali siebie nawzajem. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Staram się ich też uczyć. Uczyć nie tylko rugby, ale uczyć troszeczkę życia. Lubię być z nimi bardzo w takich nieformalnych relacjach, w sensie rozmowy. Staram się być młodzieżowy, zresztą cały czas się czuję młodo, więc wiem, o co chodzi, więc wiem, o czym oni mówią, jak gadają o jakichś grach komputerowych. Mimo, że nie gram, ale wiem, o co chodzi. Oni są często w szoku, myślę. No, ale staram się im pokazywać, że świat to nie jest taki, jak im się może wydawać, jako młodzi zawodnicy, tylko żeby się bardziej rozszerzali swoje horyzonty, żeby myśleli inaczej troszeczkę. I na tym się skupiam, bo tak jak mówię, rugby to nie wszystko. Rugby jest częścią naszego życia, ale trzeba też wierzyć o tym, że zawodnik kiedyś może skończyć grę, może mieć kontuzję, może tak, ale chciałbym, żeby zostali w rugby, żeby zostali w sporcie, żeby prowadzili zdrowy tryb życia. No, na tym mi najbardziej zależy, mimo wszystko. Oczywiście oprócz tego chcę, żeby byli najlepszymi zawodnikami, żeby grali w reprezentacji, ale żeby mieli z tego przyjemność, a nie żeby to było wymuszone.
Fajnie, czyli niekoniecznie zmuszasz ich, żeby rugby traktowali jako taki sport, który będzie stanowił przyszłość w ich życiu, jako taki fundament, tylko starasz się po prostu wpoić im takie wartości, które daje sport, które też przydadzą im się w życiu.
No przede wszystkim, no kogo nie spytasz, to grał w rugby, myślę, sam na swoim przykładzie wiesz, że to, czego się nauczyłeś, właśnie to, co najważniejsze, podejmowanie decyzji w rugby, to nagle w swoim świecie takim pozasportowym wiesz, że łatwiej ci jest podjąć decyzję w jakichś tam sytuacjach, które są niełatwe. No, życie jest ciężkie, no tak trzeba powiedzieć, no ale trzeba z tego jak najwięcej korzyści wyciągać. Zresztą jeszcze wracając, to ja często nawet sprawdzam chłopakom oceny w szkole, bo zależy mi na tym, żeby to nie byli jedynkowicze, dwójkowicze, tylko żeby przede wszystkim z mojej ulubionej dyscypliny naukowej, z matematyki byli dobrzy. Zawsze ich tam gdzieś karam. Czasem czegoś z angielskiego im podpowiem. Polskiego ich staram się też poduczyć, jak słyszę, że błędy jakieś popełniają. Chociaż sam je popełniam często, ale staram się, mówię, rozwijać tym wszystkim. No i o to w tym chodzi.
Czyli też jesteś w pewnym rodzaju takim przyjacielem, mentorem dla nich, można powiedzieć. Nie?
Mam nadzieję, że na tak pewno mnie odbierają i z tego, co czuję i widzę, jak się zachowują wobec mnie, no to tak chyba jest.
No i też fajnie, bo jesteś na pewno wiarygodny w tym, co robisz i na pewno dla nich to jest wielka przyjemność i nobilitacja, że trenuje ich gwiazda polskiego ruchu, można też w jakiś sposób tak powiedzieć, żeby nie użyć może.
Gwiazdy są na niebie jak dla mnie, ale w każdym razie...
To jest dość małe środowisko, więc gdzieś tam w naszym...
Można tak powiedzieć, niech tak będzie, ale myślę, że jest mi łatwiej z tego względu.
Jasne,
nie?
A powiedz Piotrze, czym zajmujesz się poza sportem, bo dostałem tutaj od ciebie w prezencie taką płytę twojego zespołu Ekologia.
Ekologia to nazwa płyty?
EQ2,
tak.
EQ2, jest, więc mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej, czym się zajmujesz poza rugby.
No tak generalnie rapem, można powiedzieć, że troszeczkę się tam zajmuję. Nie jest to moje całe życie, nie jest tak, że tylko rap i w ogóle jestem zamknięty na wszystko inne, ale już tam gdzieś w drugie gimnazjum, trzecie, gdzieś tam w szkole się pierwsze jakieś tam rymy pisało z kolegą. Zrobiliśmy chyba w pierwszy liceum z Pawłem właśnie, z którym dalej jesteśmy kumplami praktycznie od przedszkola. Razem wychowywaliśmy się, zrobiliśmy już, to jest trzecia płyta w zasadzie. Pierwsza to była Ekumena, tak się nazywała. Potem druga była EQ2 i teraz też jest EQ2, bo jest nas dwóch, bo w Ekumenie było nas trzech, jeszcze był jeden kumpel, nieważne. W każdym razie, no to już parę lat minęło, czy jakieś myślę z 10, ponad 12, 13, 14 może.
Jeszcze podobno dajcie koncerty w Sopocie, słyszałem.
Tak, tak. No i tak jak wspominałeś, no jak robimy koncerty, staramy się coś tam zagrać, to robimy je zawsze charytatywne. Wiemy, oprócz tego, że one mogą przyciągnąć trochę więcej ludzi, tak? Łatwiej nam wtedy dojść do przede wszystkim naszych znajomych, bo to oni przychodzą, lubią wydawać pieniądze i dajemy im możliwość wydania pieniędzy na bardzo fajny, szczytny cel. Często to są dzieci, no przeważnie to były dzieci z hospicjum, teraz chcemy zrobić koncert, zresztą to się nazywa Trójmiejski Szum, już chyba z półtora roku nie robiliśmy, ale teraz no z różnych względów, ale teraz mamy gdzieś tam w październiku w planach zrobić właśnie Trójmiejski Szum, zebrać kolejne pieniążki dla dziewczyny z Sopotu, która na wózku jeździ. Także myślę, że nasi znajomi się zmotywują, przyjdą. Zresztą raz mieliśmy taki fajny koncert w Sfinksie w Sopocie. Chyba z 250 osób przyszło. No, zebraliśmy 7 chyba tysięcy złotych. To było bardzo fajne, nie?
Czy też sporo osób możecie kojarzyć jako rapera, a nie jako kapitana reprezentacji Polski też byłby.
Raczej, no może tak być, ale nie sądzę, żeby tak. Ja się nie utożsamiam z tym aż tak bardzo. Bardziej mam z tego frajdę, lubię to robić. Nie wkręcam się, że jestem raperem i to nie wiadomo co. Nie, no, to nie moja bajka.
Ale widać po tobie, masz złoty łańcuch, masz i kastet, więc...
Na... No. Kastet mam od 3 lat jeden.
A powiedz jeszcze, Piotr, ostatnie pytanie moje, które gdzieś tam zresztą lubię zadawać na koniec najbardziej pod kątem takim sportowym, bo udzieliłeś już sporo takich rad i bardzo cennych lekcji w tym podcaście, ale na koniec jaką radę dałbyś wszystkim sportowcom, którzy gdzieś tam zaczynają wchodzić w jakikolwiek sport i często spotykają się z różnymi problemami czy porażkami, ciężko im się w ogóle czasem wstać po porażce i podjąć decyzje, które będą miały wpływ na ich życie. Czyli jednym słowem, co powiedziałby dzisiejszy ty staremu tobie, gdyby się spotkali?
Rób dalej to, co robisz. No będzie dobrze. Nie, no generalnie często ludzie się pytają o kontuzję, bo to jest bardzo duży problem sportowców. Zresztą wiesz doskonale o tym i wszyscy sportowcy mają z tym samym problem. Kontuzja to jest dla mnie, ja tak przynajmniej do tego podchodzę, tak powinni wszyscy podchodzić. Kontuzja to jest tylko, no nie wiem, choroba, tak? Masz kaszel, no to masz 2 dni przerwy, tak? No bo masz kaszel, masz katar. Czasem jest to złamany palec, czasem są to zerwane więzadła. To jest tylko czas, który ci pozwoli wrócić tylko mocniejszym, jeżeli będziesz pokornie do tego podchodził. Nie będziesz się spieszył, bo akurat przy kontuzjach nie wolno się spieszyć, to jest podstawa. No i też właśnie warto szukać najlepszych specjalistów, słuchać się ich, wyciągać właśnie jak najwięcej dobrych rad. No i w tym wszystkim cały czas jest to, co powtarzałem, jest ta pokora, która pozwoli ci wejść na najwyższy level, pod warunkiem, że będziesz chciał to robić. Jeżeli będziesz sobie stawiał wyżej poprzeczki, szukał tych poprzeczek, bo czasami ludzie myślą, że już o, jestem mistrzem. Jest taki klub w Polsce właśnie, który myśli, że jest mistrzem i już nic więcej nie ma, nie? A to nie o to chodzi, moim zdaniem. Ja osobiście, jako drużyna, mam nadzieję, że szukamy większych rzeczy. Czasami one czasami nie są sportowe, czasami to nie chodzi tylko o drużynę, czasami chodzi o to, jak drużyna jest postrzegana wśród kibiców, wśród ludzi, w ogóle na zewnątrz. To jest bardzo ważne. Czy ludzie się z nami utożsamiają, czy chcą być, czy są to rodzice dzieci na przykład. To jest bardzo ważne, żeby się na nim skupić. Także stawiaj sobie cele wysoko, coraz wyżej, szukaj zawsze kolejnej poprzeczki, bo zawsze ona jest. Inaczej staniesz i zatrzymasz się na jakimś takim poziomie, którym dla ciebie jest najwyższy, ale ktoś z boku sobie wejdzie i powie, jestem wyżej od ciebie.
Jasne. Czyli bardzo cenne rady, czyli podwyższenie poprzeczki, ta ambicja, wyznaczenie celów, dystans do kontuzji, pokora i to, co powiedziałeś, też bardzo cenne, dobre źródło wiedzy specjalistycznej, czyli naprawdę dobrzy ludzie, trenerzy, specjaliści, którzy też będą umieli tobą pokierować i wpłynąć na twoją dalszą karierę. Bardzo fajne słowa i bardzo ciekawe rady. Piotr, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Świetna historia, można powiedzieć, z topowej ligi na świecie i wielkie dzięki, że podzieliłeś się tą historią, którą myślę, mam nadzieję, że jeśli wdrożą czy zawodnicy, czy trenerzy z polskiego rugby, to naprawdę mam nadzieję, że w tym sporcie może się dużo zmienić.
Też mi się wydaje, przede wszystkim mam nadzieję, że słowa trafią do młodych zawodników, którzy wchodzą, bo to oni mają zmieniać te rugby. Niektórych starszych się nie da zmienić, więc liczę na młodość, na to, że oni nami poprowadzą i trzeba im dać po prostu pałeczkę.
Super. Wielkie dzięki, Piotrek.
Dziękuję.